Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie, nowiny Wikiradia, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz.
Witam.
Dzisiaj mamy już 31 tydzień roku 2012 i będziemy omawiać, co ostatnio się dzieje, mimo że wakacje, jednak trochę się dzieje.
Dzieje się cały czas.
Dzisiaj skorzystałem z innego programu do transmisji, do wypuszczania plików i tak tutaj więcej informacji się wyświetla w tym programie. Dzięki temu możemy spokojnie sobie zajrzeć i przeczytać, kto jest artystą, który wykonał utwór pod tytułem Over the Northern Mountains. Właśnie ten, którego słuchamy w tle, który stał się sygnałówką naszej audycji. On jest oczywiście na wolnych licencjach Creative Commons BY, uznanie autorstwa. Autora muzyki tutaj nie ma akurat.
O, także, a właśnie stwierdziłem, że na Commons powinien być rozbudowany bardziej ten szablon co do podawania autorstwa, tak? Bo tam jest tylko pole autor, a resztę właśnie trzeba ręcznie dopisać.
Wykonawca jeszcze jest, autor tekstu, autor muzyki, jeszcze aranżacji powinien być tak. Też. No, nie jest dostosowany po prostu do dźwiękowych plików. Też nie są ustalone do końca zasady, w jaki sposób należy podać to autorstwo, bo w sumie jeśli napiszemy o tym gdzieś na stronie internetowej, to też już podaliśmy autorstwo, tak?
Jeśli no, tak, nie jest to jasne.
Nie jest określone na przykład, że w każdej audycji musimy mówić o tym, że no, zresztą to byłoby troszkę nużące chyba, żeby zawsze to
tak,
powtarzać.
Tak, to by było problematyczne.
Ale miałeś taki pomysł i chyba go zrealizujemy, żeby
nagrać to.
Nagrać na koniec po prostu audycji i zawsze wypuszczać taki plik, taką stopkę, która będzie informować, co wykorzystano, jaką muzykę, jakie słowa, kto był wykonawcą. No i takie szczegółowe informacje. Także to jest do zrobienia i to jest przed nami. Wikiradio ciągle rośnie. Wakacje troszkę wolniej, ale dużo zmian jest. Mamy komputer uruchomiony ze strumieniem. W tej chwili nie nadajemy w tym strumieniu, bo postanowiliśmy nagrywać nowiny tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury. I chwilę po audycji, ta audycja znajduje się już na stronie.
Na
Commonsach, tak. O ile nam się uda to tak nagrać, bo dzisiaj właśnie troszeczkę się pomyliłem na początku, ale udało się nagrać od początku audycję. Mam nadzieję, że uda się skończyć nagrywanie w tym momencie, kiedy skończymy audycję i tak. Natychmiast po krótkim opisie wrzucamy ją do Commons. Ułatwienie duże jest, bo tam jest dosyć łatwy w tej chwili interfejs, czyli po prostu
tak,
strona,
nowy
przez którą się wrzuca. Tak, to jest bardzo duże ułatwienie i to rzeczywiście szybko tutaj można zrobić. Od razu po nagraniu audycji ona wędruje na serwer i na stronie wikiradio.org pod linkiem nowiny Wikiradia można od razu odsłuchać tej audycji.
Tak, można też sobie zasubskrybować na Commons kategorię, ale niestety nie otrzymamy wtedy audio, a tylko informację, że się pojawił nowy plik.
No, zawsze to coś.
No tak, zawsze to jakoś.
Ale będziemy męczyć tutaj naszych znajomych programistów programujących Wikipedii. I postaramy się coś może uzyskać.
No to może być problematyczne, jeżeli chodzi, bo Commons jest jakby międzynarodowe, więc tam działają głównie, znaczy działają oddzielne osoby. Jest parę osób z Polski, które działa na Commons, ale to jest mniejszość.
Ale to jest kwestia określenia odpowiednio pliku RSS, bo RSS do tekstu, no to właśnie taki, jak jest zrobiony. I też go nikt nie używał do dźwięków, prawda?
No tak.
Natomiast wystarczy dodać jeden tak, żeby on czytał na przykład audio, tak?
Tak, tylko spodziewam się, że tam, gdzie go trzeba dodać na Commons, strona jest zabezpieczona na przykład tylko dla administratorów, więc nie każdy użytkownik.
Może. No ale dobrze, no to.
Ale jest to do zrobienia.
Będziemy próbować i tam dotrzeć i może to się uda w końcu, żeby ten plik RSS wyglądał porządnie i będziemy robić wtedy prawdziwe podcasty, bo na razie bez tego pliku to jeszcze nie są podcasty, chociaż niby są dostępne poprzez stronę internetową na żądanie. Mówisz, że dużo się dzieje, ja tam dużo nie widzę, co takiego
to znaczy,
się dzieje.
To znaczy, dzieje się, na przykład ostatnio się działa dyskusja, na temat strony głównej, to nie ma tego na tablicy ogłoszeń, jest to w dyskusji strony głównej, mianowicie pojawiły się wątpliwości co do rubryki rocznice na stronie głównej, bo zostało zdjęte z wydarzeń, znaczy z tej rocznicy, powstanie warszawskie w tym roku. Nie pojawiło się, a pojawiało się przez parę poprzednich lat. I jeden z użytkowników zgłosił wątpliwość, że jak to bez powstania na stronie głównej to skandal. Ale na razie jeszcze nie udało się osiągnąć konsensusu. Trwa dyskusja, co z tym zrobić.
No, nad samym powstaniem warszawskim też trwają ciągle dyskusje, mimo że to już naprawdę
no tak, to
kawał
jest
historii. Mhm. No właśnie, i tak jak mieliśmy tutaj w zeszłym tygodniu Szymona, Tara Locasiliona.
Nie podejmuje się wymawiać
Tara
tego
Locasiliona. Mówił o tym, że tablica ogłoszeń polskiej Wikipedii, no to nie jest dobre określenie, bo on uważa, że to jest tablica ogłoszeń polskojęzycznej Wikipedii.
Tak, to jest takie dosyć symboliczne, to się często pojawia w dyskusjach, gdzie jest problem na przykład, czy umieszczać sekcję w reprezentacji jakiegoś kraju, mecze z Polską. Mhm. A w ogóle czy o tym wspominać, tak? Jedni mówią, że tak, no bo to ludzi interesuje, a drudzy, że to powinno być w dyskusji, znaczy, że to powinno być w oddzielnym artykule Polska na jakichś tam meczach, tak? A w tym meczu o Nigerii, mecze Nigerii z Polską, to w sumie nie jest ogólnie rzecz biorąc istotne, tak?
No widać, że spory się toczą, bo TAR mówił, że to zmieni, a wcale nie jest zmienione, czyli...
To znaczy, podejrzewam, że ze strony TAR to był takie trochę pół żartem, bo raczej by nie przeszła taka zmiana, bo wiele osób uważa, że tak powinno być polskiej, no bo w zasadzie Polska jest jedynym krajem, gdzie się mówi po polsku, stąd...
No ale użytkowników rzeczywiście mamy z różnych krajów przecież, tak?
Tak, no jest parę osób. Australia ostatnio była blokowana z powodu pewnych dyskusyjnych edycji.
Mhm. A to nie wiedziałem nawet.
Było coś takiego, że jeden z użytkowników dosyć niewłaściwie się zachowywał, mało dyplomatycznie zwracał na pewne rzeczy uwagę. Został zablokowany, potem mimo tej blokady wykonywał edycje merytoryczne, które są wątpliwości, czy w ogóle powinny skutkować przedłużaniem tej blokady, bo były pożyteczne, ale z drugiej strony było to omijanie tej nałożonej blokady, tak, i takie trochę złośliwe działanie, tak,
że... Czyli co, zarejestrował się jako inny użytkownik?
Chyba anonimowo i podpisywał się w opisie zmian.
No właśnie, to bo tak to wyglądało. Jak ma powrócić do życia taki użytkownik, który coś nabroi, a potem chce już zmienić się na lepsze.
To znaczy, gdyby... Można po pierwsze, można założyć konto nowe i nie wracać do sprawy. I nikt tego nie będzie sprawdzał, tak? Jeżeli nie wynikną nowe problemy. Jeżeli wynikną problemy, to będzie to potraktowane jako omijanie blokady i będzie skutkowało prawdopodobnie blokadą, więc jakby po pierwsze można sobie zrobić nową osobowość wikipedyjną, tak? Mhm. Po drugie można po prostu odczekać, aż minie ta blokada.
A, bo ona jest na określony
różny
czas,
tak? Tak, bo dożywotnia blokada nie jest zwykle zakładana po pierwszym razie, więc...
Aha, no też jest dożywotnia.
Jest opcja, tak, zablokowania na stałe, ale to są rzadkie przypadki. Podstawowa wersja jest taka, że się podwaja blokadę za każdym kolejnym przewinieniem. Mhm. Czyli zaczyna się od godziny, potem 2, 4, 8 godzin. Różnie to administratorzy rozwiązują.
No tak, no więc to jest to, co się dzieje, a tutaj na tablicy ogłoszeń polskiej Wikipedii na razie 29 lipca mamy informację o tym, że z powodu nieaktywności w przestrzeni głównej uprawnienia administratora kolejny administrator utracił, a 2 sierpnia mamy informację, że wikipedysta Matt Marex dołączył do grona wikipedystów służących pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z konfiguracją filtru nadużyć. Czyli to jest też coś takiego, co wyłapuje takie nadużycia, tak?
To jest ten automat, który, gdy próbujemy zapisać edycję z pewnymi elementami, tak, w kodzie, na przykład wulgarnymi słowami, blokuje możliwość tego zapisania, albo wyświetla komunikat.
Czarna lista słów jakichś, tak?
Na
używane.
Przykład, albo wyświetla, pozwala zapisać, ale wyświetla, uwaga, uruchomiłeś filtr nadużyć i takie edycje są szczególnie sprawdzane. Mhm.
No i jest sporo propozycji do medalu, czyli do artykułu, do tytułu artykułu na medal, tak?
Tak.
To się tak dokładniej nazywa. Uncharted 3, oszustwo Drake'a. Nie wiem, co to jest, pewnie film jakiś.
Bardzo prawdopodobne, nie wiem.
Steve Bruce, Phil Jackson, Challenge 1932, Young Chuanosaur. To chyba jakiś
tak,
dinozaur.
To zwierzę, tak. Prostu,
tak. I propozycje do dobrych artykułów. Jazep, losik, krążownik lekkie typu Keln chyba. SMS Keln 1918, SMS Dresden, to pewnie jakieś statki podwodne.
Bardzo prawdopodobne.
Krążowniki lekkie typu Karlsruhe i tutaj też SMS Karlsruhe 1914, SMS Rostock. Tak, ten SMS tutaj już nabrał innego znaczenia i to nie za bardzo można skojarzyć. ORP Jarząb, więc to pewnie, skoro tu jest SMS, to po niemiecku pewnie to jest taki
bardzo
ORP.
Bardzo prawdopodobne.
Lockheed YF myślnik 12, krążowniki liniowe. No, ktoś widać tutaj zajął się artykułami z dziedziny wojennej, wojskowej.
Konkretnie to są okręty, statki. Ja na tym się nie orientuję, także tutaj mogę mylić się w terminologii, ale nie cała wojna, ale właśnie konkretnie statki są bardzo intensywnie rozbudowywane przez co najmniej jednego, a nie wiem, czy nie kilku użytkowników. Ale jeden jest taki bardzo aktywny.
No mi to przypomina takie hobby właśnie, sklejanie modeli jakieś, prawda? Więc to coś podobnego jest.
To myślę, że jest to związane w jakiś sposób.
Może właśnie sklejają jakiś model i przy okazji odrywają się na przykład od tego sklejania i coś tam sobie doczytają,
tak.
Uzupełnią.
Kiedyś trafiłem na jakąś aukcję, na jakiś sklep internetowy właśnie z modelem, i była recenzja tego modelu, że są wykonane szczegóły bardzo dokładnie, nawet dokładnie są wykonane te szczegóły, których nie widać po sklejeniu tego modelu. Jakiś tam wewnętrzny element, który się gdzieś przykleja, jest wyszczególniony, mimo tego, że jego nie będzie widać.
No jeśli chodzi o modele, to taką ciekawostkę mogę ci opowiedzieć. Mój kolega, który mieszka w Niemczech i pracuje już od dłuższego czasu, zamówił sobie kiedyś, chyba w Amazonie czy gdzieś, kupił model samolotu, takiego dwupłatowca z okresu I wojny światowej. No i okazało się, że nie dotarł do niego ten model, bo został skonfiskowany na granicy.
O, z jakiego tytułu?
No właśnie, też się zdziwiłem. Okazało się, że tam po prostu były naklejki, nawet nie swastyki, tylko tego krzyża takiego, bo wtedy jeszcze swastyka nie była używana. A niemieckie prawo jest bardzo, bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o te symbole i po prostu zabrali mu. W ogóle nie był w stanie się ani odwoływał się oczywiście od tego, że jak to przecież to z pierwszej wojny i w ogóle i to model tylko. I
myślę, że to przesada.
No, widocznie skądś jakiś powód był czegoś takiego, żeby te no bardzo, bardzo tam uważają w każdym razie. U nas chyba nie ma z tym takiego problemu.
Nie słyszałem o takich przypadkach. Też mamy jakieś tam ustawy zabraniające, tak, propagowania.
No tak, ale Lao Tse na przykład ciągle jest, tak, reklamowany. Gwiazda czerwona też, to są symbole też komunistyczne.
No tak.
I właściwie nikt przeciwko temu specjalnie nie protestuje na razie, tak? Na bazarze można kupić czapki z tą czerwoną gwiazdą, te mundury całe właściwie,
no tak.
Też. Kolejne artykuły to taka seria sportowa z kolei. Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award, czyli jakiś bardzo utytułowany członek NBA chyba. Kolejna NBA All-Star Game Most Valuable Player Award, to już dotyczące wszystkich tych uczestników. No i Wielka Jaworzyna na przykład, to jest jakaś miejscowość prawdopodobnie.
A propos miejscowości, wyruszyła Wikiekspedycja.
A no właśnie, coś wiesz na ten temat bliżej?
Pojawił się artykuł na Wikinews, mają się pojawiać kolejne, klip przynajmniej tak zapowiadał, celi znaczy. I co jeszcze? No mam, nawiązana została współpraca z jakimiś instytucjami, także...
Przy okazji, tak? Tej wielkiej ekspedycji.
Jakieś muzeum, coś, dokładnie nie pamiętam, które.
No bo to trzeba przygotować taką ekspedycję, to nie jest taka
no
bardzo...
No tak, wcześniej się trzeba umówić, co fotografować z kim. Niektórych rzeczy nie wolno tak po prostu fotografować. To też, zdaje się, Celi miał taki problem. To, czy ktoś inny, nie pamiętam. W każdym razie był taki problem, żeby fotografować... jakiś budynek, ochroniarze z tego budynku
wyszli,
zaprotestowali, zaprowadzili do siebie do biura, tak, co potem zostało skomentowane na Facebooku, że, żeby się nie dać zaprowadzić, tak, bo to się może potem niebezpiecznie skończyć.
No tak.
A wolno fotografować z terenu publicznego, więc jakby, bo ktoś fotografował jakby z zewnątrz, tak, żeby cały budynek sfotografować. Potem pisał do prezesa tej firmy i w końcu uzyskał zgodę i z tym papierkiem poszedł, dopiero sfotografował. Także było problematyczne bardzo.
No dziwne, że w dobie... Ja już nawet rozmawiałem z kimś z lotniska, z zajmującym się właśnie ochroną. Mhm. Czy tutaj można robić zdjęcia? No, to był mój znajomy, więc tak go mogłem swobodnie zapytać. On machnął ręką, powiedział, że nie są w stanie upilnować setek tysięcy aparatów fotograficznych, które są właściwie wszędzie.
No tak.
I jak ktoś chce, to zrobić zdjęcia, więc już tak nie przymykają na to oko. Kiedyś były wszędzie tabliczki, że nie wolno fotografować. Teraz one tak znikają.
Wydaje mi się, że to trochę paranoja, żeby robić zakazy fotografowania, bo z samego zdjęcia się nic nie stanie.
No ale na przykład, wiesz, jak spojrzałem ostatnio na mapę googlowską na Warszawę, to są pewne rejony, które są tak...
Zielone?
Bardzo niewyraźne. Bardzo niewyraźne. No, w Warszawie, tak. Właśnie to mnie zdziwiło. Myślałem, że tam wszystko jest, no, widać, a okazuje się, że i z powietrza też można zastrzec pewne rejony. Właśnie, no, takim wyszarzeniem, takim, no, takie bardzo nieostre są po prostu.
To ja słyszałem, że w Stanach jest tak, że jest droga i w pewnym momencie jest zielone, widać nałożone, tak, uciętej tej drogi, także jakaś baza czy coś, tak, jest znaczy jest prawdopodobne, że tam jest jakaś baza.
No możliwe, no.
I jest ona całkowicie zasłonięta.
No ciekawe, czy taki teren prywatny też można sobie w ten sposób zastrzec, tak?
Pewnie za odpowiednią opłatą.
No nie powinno być opłaty, no ale no, może jest, może nie ma. No ale ciekawe, gdyby ktoś tak zgłosił, powiedział, że nie chce, żeby tutaj na mapie Google była jego działka, tak? Która jest pod Warszawą.
Ciekawe jest, jakby to wyszło.
No więc właśnie, dotarłem do tej strony na Wikinews. Wikipedia udokumentuje wakacje w Warmii i Mazury. Wolontariusze tworzący polskojęzyczną Wikipedię w sierpniu będą dokumentować ważne obiekty Warmii i Mazur. Każdy chętny może wziąć udział w wyprawie nazwanej Wiki Ekspedycją i umieścić wykonane przez siebie zdjęcia w Wikipedii.
Tak, tutaj po raz kolejny mamy tą różnicę właśnie polskojęzycznej. To jest kwestia konkretnych osób. Jedni zawsze piszą tak, drudzy inaczej i są w tym dosyć konsekwentni.
No i piękny kamper tutaj widzę wynajęty jest do tej ekspedycji.
A on nie jest przypadkiem kupiony? Coś?
Kupiony? No,
znaczy, chyba nie specjalnie na to. Coś jest takiego.
No, z grafiką taką ładną z przodu. Ma Wikipedia, napis, wolna encyklopedia.
I logo Wiki Ekspedycji też jest.
To jest Wiki Ekspedycji, tak? Takie kolorowe. A Wikipedii też jest logo tutaj. No, nie wiem, czy on jest kupiony. No, jest w każdym razie zastrzeżony tutaj ten plik, to znaczy te grafiki chyba na tym.
No tak, logo jest zastrzeżone. A zerknij wtedy materiał w podpis zdjęcia, tam nie było coś.
Kamper, którym wikipedyści podróżowali po Podkarpaciu w czasie Wiki Ekspedycji 2011.
A, w ten sposób.
Nie, to chyba jest wynajęty. No trudno byłoby kupić samochód, który trzeba było potem... Chyba jest jednak taniej wynająć,
no
bo
tak,
na lato, nie? Czy
no,
tam
masz
na konkretny
rację.
Cel. No, jeśli te wiki ekspedycje będą się często odbywać i trwałyby, powiedzmy, większą część roku, to pewnie taniej byłoby kupić niż wynajmować.
No tak, ale to jest do policzenia, także myślę, że faktycznie jest wynajęty.
Ja jak zaczynałem działalność gospodarczą, no to jeździłem rowerem do pracy, robić zdjęcia. Później przesiadłem się do taksówek, bo już miałem więcej pracy i musiałem szybciej się przemieszczać. I w pewnym momencie okazało się, że no, bardziej się opłaca wynająć samochód. No więc wynajmowałem samochód, a potem jak już wynajmowałem ten samochód, okazało się, że taniej będzie po prostu kupić samochód, tak, w leasingu i spłacać go, bo miesięczne raty wynosiły dużo mniej niż ja płaciłem za wynajęcie samochodu. No i tak w ten sposób to zmierza. I tak samo pewnie być może będzie z takim kamperem albo z jakimś samochodem stowarzyszenia, bo może on niekoniecznie tylko do tego służyć.
No celu, tak. Prawda? Ktoś, był jakiś artykuł, właśnie narzekał, że to jest skandaliczne, że wszyscy robią zdjęcia, potem je udostępniają i przez to zawodowa fotografia upada.
No to prawda, ale to jest no, taki los dziejów, tak? Wiele rzeczy upadło przez to, że nowoczesność weszła. No to, co jest pożądane, ktoś, fotografia, tak? Była kiedyś takim właśnie czymś, że chcesz, wszyscy chcą robić zdjęcia. No to po prostu kwitnie, tak? Rozwija się ta metoda, żeby każdy mógł robić zdjęcia.
No tak.
Tak samo z muzyką, tak? Każdy chce mieć muzykę, no to są coraz łatwiejsze nośniki, aż w końcu właściwie za darmo z internetu można pobrać muzykę.
No tak.
Kiedyś trzeba było jednak nośnik jakiś kupić, albo kasetę, albo płytę. W tej chwili to już zupełnie nie trzeba, tak? Ale nawet za darmo jest zupełnie.
Dalej się te zdjęcia opłacają? Jak to odczuwasz?
To znaczy, wiesz, jeszcze, znaczy fotografia to nie tylko samo zrobienie zdjęcia. To jest kompozycja również, to jest głębia ostrości, to są takie techniczne rzeczy, które te aparaty jeszcze nie za bardzo same zrobią, tak? Aparat sam się nie ustawi. Żeby dobrą kompozycję złapać.
Kompozycja może nie, ale zdaje się, że ktoś robił aparat, który fotografuje jednocześnie na wielu ostrościach. Potem można
można
zapisuje
zmontować, tak.
Jako serię zdjęć, można sobie wybrać, które.
No, albo aparat, który ma free focus, albo no, niektórym, no, właściwie wszystkie aparaty umożliwiają takie ustawienie, żeby głębia ostrości była odpowiednio duża. No, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić, tak?
No tak.
Aparat sam nie obliczy. Może też będzie i taki, który obliczy, że na przykład najdalszy obiekt jest w odległości 10 metrów, a najbliższy w odległości 1 metra, w związku z czym musi ustawić jakieś tam parametry. Ale no, wszystko wskazuje na to, że czułość matryc rośnie i no, przez tą czułość, bo kiedyś było tylko 100 ASA, tak? Film.
Nie potem wiem, były, o czym mówisz, okay.
Potem były filmy coraz bardziej czułe. W tej chwili aparaty te najnowsze cyfrowe mają czułość około 32 tysiące ASA. W porównaniu ze 100 ASA.
No tak, jest różnica.
To jest wielokrotnie więcej i ta czułość ciągle rośnie, mimo że tam szumy się zaczynają pojawiać, tak? To znaczy takie już piksele jakieś w pewnym momencie, no ale jednak ta górna granica jest przesuwana, w związku z czym jakość tych niższych też jest poprawiana ciągle.
A to coś w ogóle zmienia? Bo któregoś razu usłyszałem, że telewizory, które są dzisiaj produkowane, mają wielokrotnie większą częstotliwość odświeżania, niż ludzkie oko jest w stanie w ogóle zauważyć. Więc jakby to nic nie wnosi, że one są...
No tak, w pewnym momencie dochodzimy do takiej granicy, gdzie już to nie ma znaczenia, tak? Tak samo na razie o procesorach się mówi, że ten jest tam dwurdzeniowy, tamten czterordzeniowy, a ten jest z taką prędkością, a tamten z taką. Ale w pewnym momencie, jak to będzie już naprawdę szybkie, no to nikt nie będzie zauważał różnicy pomiędzy dwukrotnie szybszym i takim zwykłym
no
procesorem.
No tak, bo człowiek tak szybko nie jest w stanie tego...
No niby tak, ale na razie to zauważamy jeszcze, tak? Jeśli dysk masz na przykład 1 terabajt czy 2 terabajty, to jeszcze to ma znaczenie.
Tak, to jest różnica.
Natomiast jeśli by dysk miał 100 tysięcy terabajtów i 200 tysięcy terabajtów, no to nie zauważyłbyś różnicy, bo przez 10 lat nie zdążyłbyś zapełnić tego dysku, tak? Przykładowo.
Tak.
To już się inaczej wtedy nazywa, tak? To już nie są terabajty. To już nawet chyba nazw nie ma.
Chyba jeszcze na to nie ma nazw, zgadza się.
Także może właśnie, a wtedy już się nie będzie określać, jaka pojem, po prostu masz dysk, tak? Masz dysk do zapisu.
Albo przejdziemy całkiem do sieci.
Albo przejdziemy do sieci, jeśli będzie szybka sieć, bo to ciągle jednak jest dosyć wolne stworzenie. Dobrze, uczestnicy ekspedycji to redaktorzy, których pasją jest fotografowanie i podróżowanie. Ja myślę, że tutaj trzeba by było dołączyć nagrywanie również, prawda?
Nie ma w ekipie kamery i ani dyktafonu,
no
także jeszcze nie.
Jeszcze nie. W tym roku zaczynamy tutaj cykl warsztatów w Młodzieżowym Domu Kultury. Jak się zapisać, to jeszcze nie powiem, bo jeszcze nie ustalone to jest. Na razie robimy taki nabór dla tych, którzy już byli wcześniej zainteresowani. Ale od nowego roku szkolnego to proszę zerkać sobie na stronę Młodzieżowego Domu Kultury, bo tam będzie można się zapisać. I będą zajęcia. I te zajęcia będą pod patronatem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. i Radia Wnet jednocześnie. Ja z kolegą będziemy je tutaj prowadzić. Może ty dołączysz również, jeśli będzie możliwość, żeby opowiedzieć o licencjach, o Wikipedii, jak będzie jakiś taki temat bardziej związany. No i mam nadzieję, że uczestnicy będą zobligowani do tego, żeby materiały, które tworzą podczas procesu edukacji, były na wolnych licencjach. Tego oczywiście będą się uczyć na początku, co to są te wolne licencje, dlaczego i po co. A te materiały, które stworzą w trakcie nauki, będą na wolnych licencjach i będą tworzyć też Wikiradio między innymi. I być może na taką Wikiekspedycję w przyszłym roku się wybiorą razem z innymi wikipedystami.
Tak, jak najbardziej byłoby to z dyktafonem. Pożądane.
No tak, bo Warmia i Mazury pewnie też mają mnóstwo do zaprezentowania, jeśli chodzi o dźwięki, prawda, czy o jakieś piosenki ludowe. Tylko to trzeba wcześniej też przewidzieć, wcześniej się poumawiać z nimi. No tak jak Wilamowice, prawda, też ginący język, warto go utrwalić i w końcu nie wiem, jak to tam wyszło i jak to tam wychodzi.
Bo chyba jeżdżą, chyba
teraz
trwa,
jeżdżą,
tak?
Projekt tam trwa, tak. No, w każdym razie jest duży opis dotyczący tego projektu. Ja zaraz skopiuję i wrzucę na naszego Facebooka. I co jeszcze mamy tutaj z takich informacji świeżych? Bo tak jakoś ja to wcale nie widzę, żeby było dużo.
To znaczy, no może nie ma dużo tak bardzo, tak, ale cały czas coś gdzieś się przewija. Trwają dyskusje nad źródłami, tak, czy to są odpowiednie do innego artykułu. Także takie bardzo merytoryczne prace. A jeżeli chodzi na przykład o Wikisłownik, to mi się ostatnio udało doprowadzić do nowego szablonu utworzenia. Byłem bardzo zdziwiony, ile z tym jest zachodu, bo myślałem, że uda mi się skopiować z innego języka, wprowadzić na polskojęzyczny i po prostu tam parę rzeczy pozmieniać i przejdzie. Okazało się, że u nas jest całkiem inna składnia tych szablonów, więc on musiał być praktycznie przez innych użytkowników przerobiony od nowa, żeby to mogło funkcjonować. Słownik był szablon jest dosyć prosty, mianowicie dla esperanckiej odmiany rzeczownika, czyli cztery komórki. No i w tej chwili już zaczyna funkcjonować, tak? Jest w tych nowych hasłach się pojawia.
No właśnie, jeśli chodzi o Esperanto, ja się troszkę przyglądałem ostatnio stronom esperantyckim.
Esperanckim.
Tak. Znalazłem stowarzyszenie, jedno, drugie, chyba jest kilka stowarzyszeń, które działają w okolicach.
Tak.
Jest europejskie chyba też.
Jest nawet radio internetowe, tak? Nadające z Warszawy. Jeszcze nie wiem dokładnie, w którym miejscu nadają.
To trzeba się koniecznie z nimi skontaktować.
Ale jest... nadają internetowo, mają RSS-a, także...
To do tego nie dotarłem. No to właśnie, bo chciałem ich namówić na to, żeby zrobić na przykład lekcję języka esperanckiego, tak?
Tak, myślę, że to by było super.
No, na wzór tego English as a Second Language. ESLpod.com. Tam jest cała masa anglojęzycznych podcastów za darmo zupełnie, ale one nie są na wolnych licencjach, natomiast można z nich korzystać.
Na tym
tak.
Układzie.
Znaczy są copyright, ale są opublikowane do użytku indywidualnego. My nie możemy z nich korzystać i oni się nie zgodzili, bo nawet pisałem do nich w tej sprawie. Bo to jakaś instytucja taka rządowa chyba tworzy te podcasty.
A propos
albo finansowana jakoś przez rząd. Bo gdyby to była rządowa, to by pewnie było w publicznej domenie.
To zależy w jakim kraju.
Bo w Stanach.
To znaczy w Stanach NASA jest wolno dostępna.
Ona jest cała rządowa, tak. Natomiast jeśli to jest finansowane częściowo, to pewnie jakieś prawa zostają.
Ostatnio Biblioteka Narodowa chyba kupiła jakiś sprzęt do digitalizacji. Tylko nie ma być w internecie, ale nie ma o tym słowa na jakich warunkach. Także tutaj też jest coś, co może być podejrzane. A z tymi lekcjami języka to bardzo fajny pomysł.
No właśnie, trzeba by było ich namówić, żeby po prostu przychodzili do studia i nagrywali takie lekcje. No, możemy pomóc od strony technicznej zamieszczać i potem stworzyć stronę specjalną. To już nie jest filozofia.
Myślę,
że dla nas nie jest filozofia, dla nich może być właśnie. Natomiast uczyć się, ja bym chciał posłuchać takich lekcji, dowiedzieć się, jak ten język brzmi. Już tam parę reguł takich przeczytałem. Rzeczywiście dużo jest uproszczeń. Wprawdzie są jakieś daszki nad nad literkami.
Ale każdy z tych daszków oznacza oddzielny dźwięk, w związku z tym...
No właśnie.
Każda litera oznacza oddzielny dźwięk i ona się nigdy nie zmienia. W związku z tym jest to kwestia po prostu jednego małego programu, który pozwala wprowadzać te daszki, także nie jest to problematyczne.
Czyli to byłby język, który łatwo byłoby przerobić na czytanie, tak? To znaczy łatwo byłoby wyraz przeczytać, mając oddzielnie głoski.
Każdy bezproblemowo, tak? Jest on do odczytania, jakby znając, wiedząc, jak się wymawia te dodatkowe znaki, tak? Jest do przeczytania każde słowo.
No właśnie, więc to jest też kolejny pomysł na to, jak tutaj, no i pomóc jednocześnie esperantystom w rozwoju tej popularności tego języka i też ludziom, którzy są zainteresowani. W Polsce mam wrażenie, że tak niezbyt bardzo wierzymy w ten język esperanto.
Też spotkałem się z takimi opiniami, że wszyscy mówią, że niby fajne, chociaż Tar mówił, że mu się nie podoba, ale wszyscy mówią, że niby fajne, ale przecież nie będzie to działać, nie ma szans to działać, tak? A to działa chociażby dlatego, że druga stacja, którą spotkałem, która nadaje, to jest japońska czy chińska? Chińska. Stacja radiowa właśnie esperancka.
No to musimy dotrzeć, dowiedzieć się, czy ich audycje są na licencji właśnie, albo zapytać, bo to pewnie mogą sami nie wiedzieć.
No tak, myślę, że raczej nie szli w tym kierunku jeszcze, także, ale powinni pójść w ramach tej otwartości, bo to jest jedna z takich, myślę, trzech tego języka, która powinna tutaj pomóc.
I co jeszcze mamy tutaj? No ładnie ten kamper wygląda, on się tutaj znowu wyświetlił.
Konkurs. Mówiliśmy już o konkursie na Wikinews?
Nie.
Jak wejdziesz na stronę główną, to się pojawi, że już niedługo będzie...
Zostań autorem artykułu numer 13 tysięcy, tak?
Tak, zostało jeszcze 10 artykułów, dobrze widzę, do napisania. Na górze jest licznik. 12 990.
Tak. No to już niedużo rzeczywiście.
Także zapraszamy do udziału.
Do zgarnięcia zestaw gadżetów z Wikipedii, tak?
Tak.
Rozumiem. I z Wikinews.
Ale myślę, że bardzo przydatne. Poza takimi normalnymi długopisami, broszurkami, są też torby na laptopa, także zapraszam do napisania.
Jak pisać? No tutaj dosyć łatwo się zaczyna przynajmniej, tak?
Tak.
Tylko nie wiem, czy są takie problemy, jak u nas były na Wikiradio, że trzeba na nowo coś tam wpisywać jeszcze raz, nagłówek, czy tytuł, czy temat.
Tu jest bardzo wygodnie rozwiązane, mianowicie każda strona, którą się teraz generuje, pozwala, wybiera się najpierw, czym ona ma być, czy zapowiedzią, czy przeszłym wydarzeniem i ma bardzo dużo elementów, które już są wprowadzone w tę stronę. Kategorie są wprowadzone automatycznie, można oczywiście dodać kolejne. Data jest automatycznie wprowadzona, ta, w której się pisze, bo to jest zawsze do oznaczenia. Są już miejsca na nagłówek i wstęp do zrobienia, także jest to dosyć wygodne. W zasadzie wystarczy wejść i zacząć pisać to, o czym chce się świat powiadomić. W odróżnieniu od Wikipedii, tutaj jest dopuszczona twórczość własna, także jeżeli ktoś gdzieś był i coś widział, to może o tym pisać tylko mając tą informację, że tam był, tak? Nie musi mieć do tego potwierdzenia dodatkowych źródeł.
Też umieszczam linka do strony głównej Wikinews na Facebooku, jeśli komuś trudniej dotrzeć, wikinews.org albo właściwie pl.wikinews.org. I cóż, to chyba wszystko, tak? Czy coś jeszcze mamy ciekawego?
Ja sobie
coś
nic na razie pamiętasz? Nie przypominam.
Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że robię serię audycji na temat e-podręcznika.
Właśnie udało się zrobić ten wywiad, bo wtedy był chory.
Tak, udało się w końcu z Jarosławem Lipszycem porozmawiać. On to człowiek bardzo zajęty. Dużo ma projektów, dużo bardzo się dzieje w Fundacji Nowoczesna Polska. Ale udało się, tak. On był chory, mówił, że w środę już wyzdrowieje, więc w środę zacząłem go znowu męczyć i w czwartek udało nam się spotkać tutaj w studiu. Nagraliśmy tę rozmowę i dzisiaj mam nadzieję, bo ją zostawiłem tutaj w komputerze, właśnie ją zabiorę ze sobą i dzisiaj będzie umieszczona na razie w subskrypcji. To znaczy będzie można z pliku RSS sobie pobrać tę audycję, bo tam są wcześniej publikowane. Za tydzień, w czwartek, będzie rozmowa z panią Marzeną Zawadzką na temat firmy Infingo i tego, co musi zrobić firma, która chce wziąć udział w tym projekcie e-podręcznik.
Już podobno były jakieś problemy, tak, że coś zostało wycofywane,
tak? Tak, tam jest dużo jakichś takich skomplikowanych historii związanych z tym. No, o tym rozmawialiśmy właśnie z Jarosławem Lipszycem na ten temat też. Ale to są takie troszkę zakulisowe sprawy. Wiadomo, że tutaj będzie lobby silne wydawców, którzy troszeczkę robią obronę Częstochowy. Zamiast wyjść do przodu i być liderem tego projektu i tego pomysłu, no, bronią tego, tej twierdzy jakiejś.
To, co już znają, tak?
Tak, no, domyślam się, że to nie jest łatwe, żeby przekształcić firmę i zacząć działać natychmiast w nowy sposób. Mhm. No, ale to wiadomo było już od 10 lat mniej więcej, że
trzeba, to jest nieuniknione.
Tak, że to jest nieuniknione. Oni udawali, że tego nie ma. Tak samo jak wydawcy płyt CD, tak? Też ciągle jakby nie dostrzegają tego rynku, chociaż niektórzy już przechodzą to do iTunesa czy do innych. No, w każdym razie są i tacy wydawcy, i też no, i nie ma wydawców, którzy by właśnie chcieli wydać e-podręcznik. Dlatego też jest pomysł taki, żeby oddzielić treść od formy. To znaczy, żeby treść znajdowała się w pliku XML, no i żeby ona po prostu była możliwa do uchwycenia w każdym czytniku, tak?
No tak.
I tutaj już kwestia czytnika jest drugorzędna.
Bo zdaje się, że teraz te książki elektroniczne, które są sprzedawane, są ściśle związane z czytnikiem, tak?
Jest właśnie dużo bardzo różnych formatów i ta firma Inpingo właśnie tym się zajmuje, że ona jak gdyby stara się, żeby w jak największej liczbie tych nośników można było otworzyć.
Tak,
natomiast proszę. Założenia e-podręcznika jest takie, żeby to było na wolnych licencjach absolutnie, na prawdopodobnie Creative Commons BY, no, żeby po prostu mógł to każdy zmodyfikować tak, jak potrzebuje, żeby każdy nauczyciel mógł sobie zmodyfikować, żeby każdy uczeń mógł sobie zrobić z tego notatki, zrobić z tego własną pracę.
No tak, to jest konieczne, tak? To jest przyszłość.
Tak, tak. I to bardzo ciekawa rozmowa i z panią Marzyną właśnie Zawadzką. Już jest link w RSS-ie właśnie dokładnie można go już pobrać ten plik i odsłuchać.
A to
audycja
znajdę.
Będzie za tydzień w Radio Wnet o godzinie 16:00, po 16:00.
Ale na jakim kanale to znajdę?
Książki na ekranie.
Okej.
Okay. To zaraz też umieszczę linka na naszym Facebooku oczywiście. I za 2 tygodnie będzie ta rozmowa z Jarosławem Lipszycem emitowana w Radio Wnet po godzinie 16:00. Natomiast w RSS-ie będzie już dzisiaj wieczorem, także to też można posłuchać. No jeszcze czeka mnie rozmowa z wydawcami, z nauczycielami, albo z jednym z nauczycieli, z jednym z wydawców, bo na więcej to chyba i czasu mi nie starczy i energii, żeby ich dogonić. Nie wiadomo, czy się ktoś zgodzi na to, żeby w ogóle wystąpić.
No w Polsce jest trochę nauczycieli, także jest szansa.
Tak, no jest szansa. Tutaj mamy liceum Batorego niedaleko, także prawdopodobnie tutaj się wybiorę, chociaż różnie z nauczycielami w wakacje może być.
Myślę, że paru by się znalazło. No, dyrektor chyba jest, tak?
Bo ostatnio... No właśnie nie wiem, czy jest, czy nie ma. Jeszcze nie docierałem do niego. No z wydawcami właśnie, chcę się do WSIP-u odezwać. Mam już tutaj telefon przygotowany, żeby, ale dzisiaj to się nie da, jutro też nie, dopiero w poniedziałek będę próbował kogoś złapać. No i te audycje właśnie tak się zamknął, taki cykl i na koniec będzie po prostu podsumowanie tych rozmów i ponowna rozmowa z konsultantem, bo też taka rozmowa była z konsultantem z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z Ośrodka Rozwoju Edukacji,
ciekawy
który zajmuje się tym projektem. Też rozmowa bardzo ciekawa, właśnie wyjaśniła wiele rzeczy takich, które na początku wydawały się niejasne. Bo ja myślałem, że to ma być jeden podręcznik, który ma być obowiązujący. Okazało się, że nie, po prostu będzie kolejny podręcznik, tak? Jak jest 38 zatwierdzonych do użytku szkolnego, to będzie 39, 40. Będzie
tak,
to.
Była jakaś taka wypowiedź. Byłem przerażony tym, że trzeba zapewniać, że będzie to forma dostępna, a nie zeskanowana kartka, tak? Bo tak były umieszczane ustawy.
No.
Przez jakiś czas, że były to po prostu zeskanowane kartki.
No, w każdym razie Nowoczesna Polska Fundacja tutaj trzyma rękę na pulsie. I to jest fajne, że właśnie...
Tak, że ktoś się tym zajmuje.
Tak, że oni bardzo pilnują tego, żeby to... No, cała koalicja otwartej edukacji też tak. się tym interesuje i też tutaj starają się doradzić, jak to ma wyglądać. I wygląda na to, że rzeczywiście może to być pionierski i bardzo nowoczesny, nowocześnie zrealizowany projekt w Europie, nawet na skalę europejską.
Mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie.
No ja też mam nadzieję. Zbliża się już godzina 17. My już skończymy audycję na dzisiaj. Zapraszamy za tydzień. Nowiny co tydzień w soboty. Może uda nam się jakiegoś gościa wakacyjnego jeszcze tutaj zaprosić do studia.
Zapraszamy serdecznie, kto ma ochotę.
Ja nazywam się Borys Kozielski.
Marek Mazurkiewicz.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.